Halo Poznań? Czy to straszy?
Tu Jerzy Piasny. Wspólnie z Adamem Biernackim zapraszamy na audycje, w których opowiadamy o tajemniczych historiach związanych z Poznaniem i Wielkopolską. Pojawiają się więc duchy, zjawy, zjawiska, które są do dziś zaskakujące i tajemnicze. Zajmujemy się wydarzeniami, które są odległe i niecodzienne. Sięgniemy również do zagadkowych wydarzeń czasów nam współczesnych. Ta audycja wymaga skupienia.
Halo Poznań? Czy tu straszy?
Dzisiejsze dochodzenie przeniesie nas do wieku XIII. Słynne wzgórze Przemysła w Poznaniu ma niejedną tajemnicę. Ale dziś zajmiemy się duchem księżnej Ludgardy. Oto projekcja naszego medium.
Stoję u podnóża zamku na wzgórzu Przemysła. Spoglądam w dół ulicy Franciszkańskiej. Jest pogodna zimowa noc. Na niebie księżyc świeci w całej pełni. Otoczenie przyprószone jest śniegiem. Od strony rynku dobiegają dźwięki karnawałowej zabawy. Oprócz mnie na wzgórzu kilkoro młodych ludzi. Nagle jeden z mężczyzn wskazuje na coś za moimi plecami. W jego oczach widać strach i niedowierzanie. Młoda kobieta zaczyna krzyczeć w panice. Towarzystwo rzuca się do ucieczki. Ktoś się przewraca na śliskim chodniku. Z ciekawości odwracam się i spoglądam przed siebie. W moją stronę podąża kobieta ubrana w powłóczystą, jasną szatę. Można powiedzieć, że ubrała się na bal przebierańców, gdyby nie to, że postać jest jak z białego szkła. Widać przez nią zamkowe mury. Wyciąga do mnie ręce i chce mi coś powiedzieć, ale w tym samym momencie w zimowym powietrzu rozwiewa się jak dym. Zostałem sam. Teraz już nic nie widać.
Halo Poznań? Straszy?
No właśnie, XIII wiek, Poznań, wzgórze Przemysła, które podobno zostało tam zasiane przez diabła.
Podobno tak.
I księżna Ludgarda, żona Przemysła drugiego, który no jeszcze nie wtedy, kiedy żenił się z Ludgardą, jeszcze wtedy był księciem, tak. Nie był królem Polski, ale to wszystko Państwu opowiemy. Dlaczego Ludgarda?
To jest ciekawa rzecz, bo kiedy się patrzy na małżeństwa królewskie czy książęce, to przeważnie one są ustalane dużo, dużo wcześniej, nawet jeszcze przed narodzeniem małżonków. Takie były historie. A to jest wyjątek, jeden z nielicznych, kiedy pobrali się młodzi ludzie dlatego, że sami chcieli. To pobrali się dosyć wcześnie, bo panna młoda miała, jak się sądzi, pomiędzy 12 a 14 lat, a pan młody miał 16 lat. Wyjątek na skalę europejską, można powiedzieć. I raptem ten człowiek w roku 1283 zostaje oskarżony o morderstwo swojej żony, czyli Przemysł zamordował Ludgardę. To jest taka rzecz, która daje do myślenia, bo już od samego początku tutaj się w zasadzie nic nie zgadza. Przecież kiedy ona umiera, ma pomiędzy 22 a 24 lata. To jest wiek reprodukcyjny, a legenda mówi, że zabił ją, ponieważ nie mogła mu dać dziedzica tronu. On jeszcze nie wiedział, że będzie królem, pamiętajmy o tym, bo on był dopiero księciem. Koronował się dopiero w roku 1295. To po pierwsze. Druga sprawa jest taka, że mogła ta para jeszcze spokojnie potomstwa się doczekać. Pamiętamy, że kiedy księżna Dobrawa wychodzi za mąż za Mieszka I, to jak się szacuje, miała 36 lat. Kiedy królowa Bona wychodzi za Zygmunta Starego, miała jakieś 24 lata. Nic straconego i wiedziano o tym. A poza tym, mógł spokojnie odesłać ją do rodziny, zależnie jak było skonstruowana umowa małżeńska, jeżeli do takich rzeczy nie doszło, prawda? I można było sobie spokojnie podarować sprawę z papieżem, ponieważ po pierwsze, papież mógł się zgodzić na taki rozwód, po drugie, można było odczekać na następnego papieża, bo papieże bardzo często się wtedy zmieniali, wreszcie można było poprosić o pomoc antypapieża. Zależy, jakie były do tego warunki. Niekoniecznie trzeba było zaraz mordować.
No dobrze, ale skąd ta historia, która zagnieździła się w naszych umysłach? Historycy też mają z tym problem, bo posługują się jakimiś źródłami. No właśnie, sprawdziłeś te źródła.
Sprawdziłem źródła i zadałem sobie pytanie, kiedy po raz pierwszy pada słowo morderstwo, jest jakaś sprawa związana z tym morderstwem. I Kronika Oliwska podaje dopiero wiek XIV. Kronika Meklemburska podaje tą informację w roku 1370, a Jan Długosz zaczyna pisać swoją kronikę w roku 1455.
Czyli mamy informacje po 100 latach, 150, 200 i tak dalej, i tak dalej.
Ale mamy też wzmiankę równoległą do wydarzeń. I Kronika Kaliska z tego okresu zawiera zdanie: nikt nie potrafi sprawdzić, jaką śmiercią zmarła. Koniec cytatu. Wtedy nie było w ogóle wiadomo. I co jest ciekawe, śmierć następuje według jednych pomiędzy 11 a 14 grudnia, według innych pomiędzy 11 a 15 grudnia. I to jest zaskakujące. W tym pałacu, w tym zamku w zasadzie, można było wyczuć chyba jakąś wielką panikę, bo znaleziono ciało i nie wiadomo było, co się stało. Tak naprawdę. Nawet nie wiadomo, gdzie znaleziono to ciało, bo jedni mówią, że w sypialni, a drudzy mówią, że w łaźni. Tylko, że łaźnia znajdowała się u podnóża zamku. Jest grudzień, nie ma takiego klimatu jak dzisiaj i nikt naiwny nie byłby do tego stopnia, zwłaszcza księżna czy królowa, żeby iść się kąpać do łaźni, a potem w taki mróz wracać z powrotem do pałacu.
No tak, ale morderstwo mogło być na piętrze,
a do łaźni można było
zejść z ciałem już.
Tylko na jakiej zasadzie określono, że została uduszona? Przecież nie prowadzono sekcji zwłok. Można było udusić kogoś poduszką i nie byłoby śladów na szyi.
No ale jeśli leżała skierowana głową w stronę poduszki, to ja bym tak pomyślał.
To można też wytłumaczyć. Teraz zwróćmy uwagę na to, co mówi nauka, co może powiedzieć nauka. Jest pewna choroba, która była bardzo popularna w kręgach książęcych, królewskich. Była nazywana królewską chorobą, boską chorobą czasami. I to jest padaczka. Otóż my mamy takie skojarzenia, że atak apoplektyczny jest bardzo widowiskowy, że ktoś się przewraca, dostaje drgawek. Tymczasem 40% chorych na epilepsję nie ma żadnych objawów. Atak epileptyczny może trwać do 10 sekund i może polegać tylko na zwróceniu na siebie uwagi takim, że ktoś zamknie oczy albo głęboko się zamyśli. Ten ktoś w tym momencie ma atak i traci świadomość. Innymi słowy, Ludgarda mogła nawet nie wiedzieć, że jest chora. I co jest najważniejsze w tym wszystkim? Dzisiaj naukowcy na całym świecie zadają sobie pytanie, na czym polega tak zwana nagła i niespodziewana śmierć w przebiegu padaczki. Zmarły zostaje znaleziony najczęściej w łóżku, bardzo często twarzą do poduszki, bo śmierć następuje we śnie, najczęściej w nocy. Sekcja zwłok nie wykazuje absolutnie niczego. Są podejrzenia, że może dojść w wyniku tej choroby, bo padaczka jest chorobą układu nerwowego, do nagłego przyspieszenia akcji serca, które doprowadza do zgonu, albo do zaburzeń oddechowych, ale nie jest to udowodnione. Być może było coś takiego, że Ludgarda doznała właśnie takiego ataku, być może pierwszy raz w życiu, a ludzie, którzy nie mieli zielonego pojęcia, co się dzieje, zaczęli podejrzewać morderstwo.
I no kto był najbliżej Ludgardy?
Komu na tym zależało? Zawsze w takich przypadkach tego typu morderstw pierwszym podejrzanym jest mąż, narzeczony, partner życiowy i tak dalej. I to by się zgadzało. Co przemawia za tym wydarzeniem? To jest oczywiście nasze przypuszczenie, my tego nigdy nie udowodnimy. W taki sposób umiera 1 na 1000 chorych na padaczkę, a najbardziej zagrożeni są ludzie pomiędzy 20 a 45 rokiem życia, a Ludgarda miała pomiędzy 22 a 24 lata. To by się bardzo mocno mogło zgodzić.
No proszę, to jest takie detektywistyczne podejście do tej historii.
Bo nie mamy nawet ciała, nie wiemy, gdzie jest Edgarda pochowana.
Nie, ale czy komuś mogło zależeć, żeby oczernić Przemysła?
Tak, mogło. I jest nawet taka teoria spiskowa, kolejna. Posądzano o to człowieka, o którym byśmy nie powiedzieli, że mógłby być zleceniodawcą. To był Władysław Łokietek. Władysław Łokietek był równolatkiem Ludgardy, rządził na Kujawach, ale rządził i przy pomocy matki i rodzeństwa od wczesnego dzieciństwa. I Władysław Łokietek miał zapędy na Wielkopolskę, dlatego że Wielkopolska bardzo mocno ciążyła ku Śląskowi, ku Niemcom. Władysław Łokietek nigdy nie lubił Poznania i być może on, a być może ludzie z jego otoczenia, według tej teorii spiskowej, chcieli, jak to się dzisiaj ładnie mówi, zdestabilizować sytuację w regionie, zabijając żonę księcia panującego, nie doczekałby się potomka i musiałby tutaj ożenić się po raz kolejny, ale musiałby sobie poszukać żony u jakiegoś innego panującego. Przecież to nie mogła być pierwsza lepsza kobieta z gminu, a to by się kojarzyło z następnymi sojuszami i tak dalej. Oczywiście to jest sprawa mocno naciągana, ale nie takie rzeczy się zdarzały. Dzisiaj pojęcie wojny hybrydowej jest czymś normalnym.
To jeszcze jedno pytanie zadam, bo medium mówiło o tym, że pojawia się zjawa na wzgórzu Przemysła. W tej chwili jest tam nowy zamek. Czy w tym zamku już się pojawiła Ludgarda?
Jeszcze nie. Jedna z wersji legendy mówi, że kiedy zamek zostanie odbudowany, bo zamek był zniszczony definitywnie już
dwa razy,
nawet więcej, ale ostatecznie w 1945 roku, tak, kiedy były walki o Poznań, że kiedy się zamek odrodzi, to powróci duch z powrotem i być może Ludgarda wreszcie przemówi i powie, o co jej tak naprawdę chodzi.
To zachęcamy Państwa do odwiedzenia tak zamku na wzgórzu Przemysła.
I tym razem proszę się odwracać i pytać, o co chodzi.
Halo Poznań? Czy tu straszy?